Proszę Państwa, witamy ponownie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów i wszystkich radiosłuchaczy. W naszym studiu witam bardzo gorąco pana profesora doktora habilitowanego Jerzego Roberta Nowaka. Przyzwyczailiśmy się już do tych cyklicznych audycji Minął Miesiąc, które są taką znakomitą analizą wydarzeń minionego czasu. Chcę zapowiedzieć, proszę Państwa, że kolejne podsumowanie miesiąca będzie miało miejsce 8 stycznia. Dzisiaj
drugą sobotę,
tak. Już w nowym roku. Natomiast dzisiaj pan profesor jest w naszym studiu, aby dokonać czegoś bardzo wielkiego, bowiem podsumowania całego roku minionego. Audycję dzisiejszą zatytułowaliśmy Minął rok. Najważniejsze wydarzenia tego roku, ale nie tylko. Przede wszystkim chcemy spojrzeć na pewne istniejące, występujące prądy jakby, pewne nurty, które się pojawiają także w prasie, wśród, tak bardziej patrząc z pewnej perspektywy, nie tylko na same wydarzenia, ale na komentarze do tych wydarzeń i na te wszystkie prądy, które w jakiś sposób dają o sobie znać. Między innymi antypolonizmu, czy też antyklerykalizmu, które są tak bardzo czytelne i widoczne.
Jak ojciec Piotr wyczuł, od tego zacznę. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ogromnie się cieszę, że przy tak trudnej audycji, bo tu skróty są ogromnie ciężkie, część przeniosę do drugiej części o 21.30.
Już w tej chwili bardzo serdecznie zapraszamy na tę drugą część spotkania o 21.30.
Ale cieszę się, że przy tak trudnej audycji mam sporo tremy mimo wszystko. To właśnie, że prowadzi audycję właśnie ojciec Piotr, który ma tyle ciepła wewnętrznego, więc dodaje od razu otuchy. A rzeczywiście ojciec dyrektor namówił mnie parę tygodni temu na tą dodatkową audycję Minął rok. Myślę, że był to wyjątkowo ważny i szczególny rok, więc dlatego warto tu dokładniej pewne rzeczy omówić. Dodam, że niektóre rzeczy z grudnia za to pójdą dlatego do tej audycji styczniowej w drugą sobotę. No między, to był przecież też bardzo ważny miesiąc, począwszy między innymi obchody rocznicy Ja Maryja, świetne homilie biskupa Deca, które były w naszym dzienniku. Ważne też to, co mówił ojciec prowincjał Klawka i tego typu sprawy, a z drugiej strony czas rozliczeń, spojrzenie na historię, na Jaruzelskiego i innych po latach. To nieusatysfakcjonowanie tak wielu ofiar, to wszystko będzie tematem dalszym.
Na teczki, oleksy i tak dalej,
to się jakoś wiąże bardziej, były rzeczy specyficznie grudniowe, ale to oleksego lustracja ciągnęła się, jak wiadomo, na 5 lat, czy 6 lat nawet. I teraz, ale jeszcze chciałbym na wstępie gorąco podziękować tak wielu słuchaczkom i słuchaczom Radia Maryja i Telewizji Trwam za życzenia przesyłane do mnie. Bardzo to dodaje ochoty do pracy, wspiera natchnienie. A teraz jeszcze raz podkreślam, że 8 stycznia będzie minął miesiąc. Natomiast tak jak ojciec Piotr trafił, zaczynam od tego, że ten rok 2004 był niestety ogromnie specyficzny i zacznę tu od rzeczy przykrych. To znaczy przede wszystkim, że właśnie od połowy roku mniej więcej zaczęła się skrajna akcja propagandowa przeciwko Kościołowi. Muszę powiedzieć, że ja już ponad miesiąc temu stwierdziłem, że jest to coś nowego jakościowo. Jakościowo tutaj może nie jest najlepsze słowo, ale tak pod pewnym względem od tych kampanii przeciwko Kościołowi poprzednich. Stwierdziłem wręcz, że jest to rodzaj niemal rozpoczętej wojny propagandowej i podkreślałem, że na dużo większą skalę niż dotąd było w ostatnich kilkunastu latach. Nawet podkreśliłem, że pierwsza taka kampania antykościelna i antykatolicka, dodajmy, ale antykatolicka to jest nowum, bo tego nie było nawet za czasów Gomułki, czyli od czasu 1965-1966 roku, kiedy były te wielkie boje propagandowe PRL przeciwko obchodom milenium.
Panie profesorze, niektórzy mówią, że ta sytuacja trochę przypomina sytuację sprzed rewolucji francuskiej, kiedy była wielka propaganda przeciwko kościołowi katolickiemu.
No właśnie, bo tu jeszcze niektórzy dostali wyraźnie w Polsce wiatr w żagle od tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, kasus butylionego i tak liczą na wsparcie w swoich atakach na Kościół przez tamtejszych rzeczników ofensywy antywartości. Ale podkreśliłem, że... jeszcze dodajmy, że za Gomułki nie było tak jadowitych pism antyreligijnych jak Fakty i Mity czy Urbana Nie. I teraz wiem, że jest to coś na skalę dotąd niespotykaną. Mówiłem to już ponad miesiąc temu i właśnie w ostatnich dniach spotkałem wyraźne potwierdzenie moich uwag i to w dwóch miejscach naraz. W Rzeczpospolitej, skądinąd takiej liberalno-centrystycznej, choć nieraz też dającej upost publikacjom antykościelnym. Różne rzeczy się tam zdarzały, na przykład ataki na księdza Jankowskiego. Niektóre teksty pani Narbut były poniżej jakiejkolwiek krytyki, ale właśnie tam ukazał się tekst filozofa z Dariusza Karłowicza 27 grudnia od antyklerykalizmu do antykatolicyzmu. Zbliżają się wybory, więc SLD zaczyna antykościelną kanonadę. Jak odwrócić uwagę od rosnącej liczby spraw w prokuraturze i sądach? Jak zająć czymś innym niż bezrobociem, korupcją, nieudolnością, bałaganem, oligarchią i nędzą, które lewica przekaże w spadku następcom? To właśnie podkreślam już miesiąc temu, że to są tematy powe zastępcze. Odwrócić uwagę od siebie. Okazuje się, że prawdziwym problemem Polski nie są skutki rządów lewicy, lecz Kościół i katolicki rodzinocentryzm. Dotychczasowe kampanie SLD były przede wszystkim antyklerykalne, a obecna wydaje się pierwszą bez żadnych osłonek antykatolicką. Winę za przemoc wobec kobiet Kościół ponosi nie ze względu na niedoskonałość swoich biskupów czy księży, lecz ze względu na naturę głoszonych przez siebie wartości, które legitymizują patriarchalny, afirmujący rodzinę porządek społeczny. To nie poszczególni księża, lecz katolicyzm jako taki stanowi barierę w walce z przemocą, więcej to on się do niej przynajmniej pośrednio przyczynia. I są tam jeszcze różne inne uwagi, których może powrócę już w drugiej części mojej wypowiedzi. A teraz tekst w niedzielę, już najnowszy numer z 2 stycznia. Znany publicysta tego pisma, Marian Miszalski, który pisze wręcz: antykatolicyzm, kierunek polityki rządu Belki. O, tak jak tam to było. Od antyklerykalizmu do antykatolicyzmu. Antykatolicyzm, kierunek polityki rządu Belki. Więc nie już antyklerykalizm, nie godzenie w samych księży czy biskupów, hierarchię, ale godzenie w sam w katolicyzm. Jako taki, uwikłana w brudy, w złodziejstwo, w przestępczość kryminalną i korupcję, lewica poszukuje jakiegokolwiek, nawet najbardziej podłego motywu zjednoczeniowego. Tym motywem dla rządu Belki staje się antykatolicyzm. Ale podłe motywy jednoczyć mogą tylko podłych ludzi. Podobnie jak brudne motywy propagandowe i brudne metody polityczne jednoczą tylko utytułanych w błocie działaczy i polityków. Uważam, że powinna być dużo bardziej zdecydowana reakcja na te szkalowanie Kościoła. Jeszcze potem wrócę do tego w tej części. I myślę, że powinno się przygotować nawet, jeszcze raz podkreślę, jakąś białą księgę w tej sprawie. Powinny zabrać głos partie prawicowe, polityczne, patriotyczne, które wiążą się z chrześcijaństwem, które prezentują wartości chrześcijańskie. Bo uważam, że te wszystkie ataki niejednokrotnie są tak brutalne i przekraczają wszelkie dopuszczalne wymogi. Ale jest druga sprawa, która się wiąże jakby z tymi atakami. Otóż równocześnie dalej coraz silniej rozwija się kampanię przeciwko narodowi. Tak jak wchodząc do Unii, ci, którzy nas wciągali wszystkim, myśleli już z góry, jak, o ileż łatwiej im będzie w razie czego zwalczać Kościół i katolicyzm, to tak samo liczyli na to, że rozbije się państwo narodowe, że stworzy się to właśnie supernarodową federację, w której takie rzeczy jak patriotyzm czy tradycja zostaną zduszone. I właśnie ci ludzie wyraźnie dostali wiatru w żagle, a ja powiem nieraz amoku, bo tylko amokiem, niepoczytalnością można tłumaczyć na przykład taki tekst, jaki wydrukował profesor Paweł Śpiewak, socjolog, historyk idei, w wywiadzie dla Angory z 2 stycznia 2005. I w tym ataku, co prawda z jednej strony jest on przeciwko SLD, ale w tym ataku można przeczytać między innymi takie stwierdzenie. Nie mam żadnych wątpliwości, że Dmowski był ideologicznym łobuzem i stworzył to wszystko, co jest najgorsze w polskiej tradycji. Roman Dmowski był ideologicznym łobuzem. To mówi w swoim wywiadzie znany tropiciel rzekomego polskiego antysemityzmu i nacjonalizmu, Paweł Śpiewak, któremu już parę razy zarzucałem różne kłamstwa na temat stosunków polsko-żydowskich, skrajne wręcz kłamstwa. Ale to, co tutaj mamy, to niestety jest już rodzaj wyjątkowego, wprost chuligaństwa, takiego ataku na jedną z największych polskich postaci historycznych ostatnich stuleci. Na człowieka ogromnie zasłużonego dla odzyskania niepodległości Polski, dla odzyskania takich, a nie innych granic, były zupełnie niezłe, jak spojrzymy mimo wszystko na Wersalu. Dzięki temu, co robił tam przede wszystkim Dmowski, a poza tym autora wspaniałych, klasycznych dzieł dla polskiej myśli politycznej, począwszy od myśli nowoczesnego Polaka, wydanych na początku XX wieku, po Polityka Polska i Powstanie Państwa Polskiego. I opluwanie tak wielkiego autorytetu w taki sposób, no po prostu jest szokujące. Ja już mówiłem parę miesięcy temu o innym tekście, w którym książce z kolei Rafała Ziemkiewicza Antypolactwo, gdzie między innymi Mickiewicz został przedstawiony jako wariat, który znacznymi rymami omamił całe odłamy polskiego społeczeństwa na długo. Jak widać, w tym szaleństwie jest metoda. Pozbawiać Polaków tradycji, tępić tradycje, pomniejszać ludzi prawdziwie wielkich. Tu Mickiewicza, ale tu oto mam książkę, wywiad przeprowadzony przez Jerzego Esmaca, niegdyś we Wprost, jeden z najbardziej antypolskich autorów tego pisma postkomunistycznego, wywiad przeprowadzony z Kazimierzem Kucem i Jadwigą Staniszkis. No i tutaj niestety szczególnie haniebne są wypowiedzi reżysera, także senatora bliskiego Unii Wolności, Kazimierza Kuca. Między innymi kilkakrotnie nazywa Polskę wiejską wywłoką. Problem Polski to problem wiejskiej wywłoki. Wiemy, jak pogardliwe jest to stwierdzenie. I teraz no jest jakaś ochrona dobrego imienia Polski. Właściwie to się kwalifikuje do sprawy sądowej. I co dziwnego, że pani Staniszkis, którą kiedyś dużo bardziej ceniłem, dla nas teolog mająca nieraz bardzo ciekawe przemyślenia, to znaczy zacząłem mniej cenić od 2001 roku, kiedy zaczęła proponować wyborcze po wyborach rządy SLD z Platformą Obywatelską. No może szkoda, że to nie zostało zrealizowane. Mielibyśmy z głowy i Platformę Obywatelską, to inna sprawa. Ale takie pomysły. Otóż pani Staniszkis w żadnym przypadku nie sprzeciwia się tym wyzwiskom przeciwko Polsce, dokonywanym przez jej partnera w dyskusji, ale tam są jeszcze inne rzeczy. Otóż pan Kuc idzie drogą deptania polskiej tradycji kulturowej. Między innymi pisze na stronie 21 tej swojej książki wspólnej To nie tak miało być, ten wywiad z Kucem i Staniszkis. wydana kilka miesięcy temu. Nasi wielcy pisarze XIX-wieczni też pełnili jakby zastępczo funkcję nieistniejącego państwa. No, skrótowo uprawiali politykę i propagandę patriotyczną pod szyldem krzepienia dusz. Dlatego dorobek całego naszego ówczesnego życia umysłowego nadaje się do kosza, bo karmiło się ono albo martyrologią, albo jakąś skądinąd słuszną pracą organiczną. Tak więc również pod względem intelektualnym jesteśmy goli. A więc cały dorobek, to XIX-wieczny, a więc także i Sienkiewicz, i Rejmont, który już wtedy zaczynał być drugi noblista, i właśnie i Żeromski, i Prus, i Orzeszkowa, to wszystko wyrzucić do kosza, jesteśmy goli pod względem intelektualnym. A dziwnym trafem jakoś tak mocno doceniano i wtedy naszych pisarzy za granicą, choć nie byliśmy niepodlegli, to właśnie zdobyli dla, to właśnie Sienkiewicz zdobył dla Polaków Nagrodę Nobla, bo Rejmont to już znacznie później. I tutaj taka ocena dzisiejszego polskiego przedstawiciela tak zwanych elit. I jeszcze jedna rzecz wręcz karygodna i oburzająca. Otóż pan Kuc mówi, że może być konieczny jakiś zarząd komisaryczny nad Polską. Taki swoisty trojhanderyzm. Nawet sięga do niemieckiego zwrotu. Trojhanderzy, bardzo to brzydkie słowo kojarzące się z niemieckimi rządami w okresie II wojny światowej. Zarząd komisaryczny nad Polską.
Polacy nie potrafią sami się rządzić.
Tak, ale kolejny, znany zresztą z antypolskich wybryków, Marcin Król, redaktor naczelny Republiki Nowej. Najpierw Republiki, którą już kilka lat przed zmianami w 1989 roku zaczął wydawać po obiadku z Jerzym Urbanem. To tak warto tu dodać. Umożliwił. Otóż on też pomstuje na naszych wielkich twórców. Popioły to swoista grafomania. Atakuje też Sienkiewicza i razem stwierdza w odniesieniu do Sienkiewicza i Żeromskiego. Przecież każdy dobry powieściopisarz zachodni czy rosyjski był o niebo lepszy od tych polskich, marudnych, niedopracowanych, egzaltowanych i niemądrych autorów. To znów jakoś dziwnie nawet na Zachodzie doceniono tych rzekomo marudnych, niedopracowanych autorów, jak zachwycał się Volcker, tak wielki nowoczesny pisarz właśnie twórczością Sienkiewicza po dziesięcioleciach. Ale pan Marcin Król też by podeptał to dziedzictwo, ale potem wyjaśnia. Mamy szczere wyznanie od pana Króla. Chciałbym się odciąć od wszelkich wypowiedzi, w których ja jestem traktowany jako element zbioru nazywanego Polska. Po prostu nie czuję się fragmentem takiego zbioru i nie widzę żadnych podstaw do tego, żeby mnie do niego zaliczano. No tu jasno i wyraźnie to stwierdza, tylko nie wiem dlaczego ten sam pan jednak równocześnie chętnie brał pieniądze na wsparcie Republiki Nowej z polskiego budżetu, na wspieranie czasopism kulturalnych. Jak nie czuje, to może nie sięga do innego zbioru, jak nie czuje nie, do Polski, nie czuje nic wspólnego z tym. I tutaj widzę tekst profesora Zdzisława Krasnodębskiego, znakomitego obserwatora polskiej zagranicznej sceny politycznej, profesora na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a zarazem profesora na niemieckiej Bremie. No i stamtąd ma tym lepsze pole obserwacyjne. I on podkreśla w świeżo wydrukowanym artykule, właśnie 26 grudnia, im bardziej się Polak biczuje, tym głośniej bywa obwoływany sumieniem narodu i potężnym umysłem. Oczywiście przez odpowiednie czasopisy, pisma i gazety, przez te, takie pisma jak Polityka Wprost, czy Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita. I dalej czytamy, wielu Polaków, którzy Polacy, zwłaszcza ci lepiej wykształceni, są także mistrzami samoponiżania i samobiczowania, nieuzasadnionego pomniejszania rodaków i kraju. Wielu Polaków, którzy przyjeżdżają do europejskich metropolii, uprawia natychmiast kulturową mimikrę, łudząc się, że im bardziej się odetną od tego, co uchodzi za typowe polskie, a więc nacjonalizmu, czyli pozytywnego stosunku do polskiej historii, nacjonalizmu w cudzysłowie, pozytywnego stosunku do polskiej historii, katolicyzmu, tradycjonalizmu, im skwapliwiej zrealizują zamówienia na samokrytykę, tym łatwiej zostaną zaakceptowani jako równorzędni Europejczycy. Takich tekstów jest wiele. Ja mam właśnie problemy z zakończeniem przygotowanego dłuższego czasu dwóch kolejnych tomów antypolonizmu krajowego, granicznego, no bo dochodzą niestety co tydzień nowe rzeczy, czasem dzień po dniu o Belgii antypolskiej. Właściwie łatwiej byłoby wydać ponad 1000-stronicową książkę niż dwa tomiki po 70 stron, ale które muszą być syntetyczne. Chcę, żeby pokazały wszystko. Deptanie tradycji, deptanie narodu, deptanie polskiej literatury, fałszowanie historii, różne, żebyśmy mieli tutaj, jak w pigułce, po prostu pokaz tego, jak działają w kraju bardzo wpływowi ludzie z elit, którzy szkalują Polskę. Ale ja chciałbym zapytać, bo przeżywam to mocno, muszę powiedzieć, i myślę, że jest to zdumiewające. Dlaczego nie reagują na to, na te wybryki, antypolskie wybryki, godzące w naszą dumę narodową, poniżającą nas? Dlaczego nie reagują naukowcy? Dlaczego nie reagują politycy? Dlaczego nie reagują partie prawicowe na tą brudną wojnę przeciwko narodowi, jego wielkim postaciom i tradycjom? No i znów dodałbym, dlaczego nie reagują na tak brutalny atak na Kościół? To powinna być dużo ostrzejsza reakcja. Jej nie widzę. Z kolei nam telewizji Trwam i Radiu Maryja ileż to razy zarzucano, że mamy czarną wizję tego, co się dzieje w Polsce, przesadnie uczernioną. Oto w polityce z 30 października w tekście Alleluja i na wizję między innymi atakowano nasz program Rozmowy Niedokończone. W cyklicznym programie minął miesiąc, Jerzy Robert Nowak w ciemnych barwach odmalowuje przyszłość państwa, piętnując głównie brak patriotyzmu. Co nazwać wyrazem patriotyzmu? Czy to jest, czy takie właśnie szkalowanie Dmowskiego jako ideologicznego łobuza, wyrzucanie polskiego dorobku kulturowego XIX-wiecznego do śmieci, nazwanie wariatem Mickiewicza, grafomanią popiołów i tak dalej, to wszystko to są rzeczy, które mamy traktować jako wyraz jasnych kolorów i chwalić? Tylko że coś się zmienia. Dotąd to głównie właśnie Radio Maryja, Telewizja Trwam, no oczywiście nasz dzień, niedziela, La Polska, Głos, mówię te izmo, ale nie mające za dużych nakładów, pokazywały ten przerażający obraz Polski. I nagle, co się okazuje? W tym roku, 2004, który był rzeczywiście bardzo nietypownym rokiem. Można powiedzieć, że jak mówią, minuta prawdy, godzina prawdy, że był to rok prawdy. Że właśnie nagle afera goniła aferę, kompromitacja kompromitację. Tak wiele rzeczy się spiętrzyło, że nawet w tych tygodnikach, w tych gazetach, które przez lata częstowały nas panegirycznym, ulokrowanym obrazem Polski, nagle pokazało się, że to wygląda bardzo fatalnie. Ba!
Jak to jeden sposób powiedział, afer u nas na pęczaki.
Afer u nas na pęczaki. No pęczak przynajmniej już siedzi w więzieniu. Ale przypomnę, że nawet Jan Rokita, który zaczął swą karierę w Unii Demokratycznej i potem w Unii Wolności. Człowiek a więc partiach, które konsekwentnie wybielały rzeczywistość, mówiło o rzekomych triumfach Polski niesamowitych, gospodarczych, politycznych, wychwalały Trzecią Rzeczpospolitą. I teraz nagle Rokita właśnie kilka miesięcy temu użył w odniesieniu do stosunków w Polsce określenia szambo. A Jan Rokita jest jak najdalszy chyba od Telewizji Trwam i Radia Maryja. Ale z przeróżnych środowisk, które nie są powiązane akurat z Radiem Maryja, słychać teraz głosy akurat potwierdzające nasze diagnozy. Nasze diagnozy były już już 5, 7, 8 lat temu. Ja też mogę wspomnieć to, co pisałem w Ładzie już na początku lat 90. Tu zagrożenia dla Polski i polskości, 2 tomy. Proszę zajrzeć. Każda rzecz z fragmentów tej książki z 1998 roku jest niestety aż nadto mocno aktualna po dziś dzień. Ale teraz czytam właśnie ten profesor Zdzisław Krasnodębski ze swego niemieckiego obserwatorium w Bremie stwierdza wręcz w wywiadzie dla tygodnika Solidarność, świeże, bardzo świeże, z 24 grudnia, dotychczasowe rządy sprawiają, że Polska umiera jako wspólnota polityczna i kulturowa. Oczekiwałbym raczej rewolucji umysłów i serc. Bardzo mocny tekst i to też ogromnie krytyczny wobec tych, którzy głosili politykę grubej kreski, którzy ją narzucili i w rezultacie takie, a nie inne, jakże silne rządy postkomunistów. A potem mieliśmy Karla Bedermana, Niemca, który obserwuje też Polskę, nie tylko z Polski, ale z niemieckiego obserwatorium. Jak on przestrzegał w świetnej audycji, która powinna być cytowana, o tym, że będziemy, że te nasze pseudoelity, czy nasi politycy gotują Polsce dość szczególny los narodu pasterskiego, bez hutnictwa, górnictwa, handlu. I tak właśnie niszcząc wszystko, tak wszystko wyprzedając za bezcen i tak dalej. Mógłbym przytaczać jeszcze rozliczne inne wypowiedzi. No profesora Kierzuna, znakomitego specjalistę od zarządzania, którego nikt nie nazwie prowincjuszem, między innymi przez dziesięciolecia przebywał w Kanadzie i w Stanach. I właśnie profesor Kierzun pisał niezwykle wprost ostre teksty w ostatnich kilku latach o polskim molochu biurokratycznym, duszącym wszelką inicjatywę. Ale dlaczego tak jest? No to tutaj odwołam się do stwierdzenia Staniszki, która podaje nieraz bardzo interesujące dane. Otóż w swojej książce Postkomunizm napisała ona, że tylko około 11%, proszę zwrócić na to uwagę, to jest niezwykle wymowne, 11% członków obecnych elit politycznych, gospodarczych i kulturalnych nie należało do analogicznych elit w epoce głębokiego PRL-u. Czyli 89% to są te dawne elity powiązane bardzo głęboko na wysokich stanowiskach, najczęściej w głębokim PRL-u, ich synowie aktualnie. Bylibyśmy zatem jedynym społeczeństwem, w którym przełom liberalny, zamiast zwiększyć mobilność społeczną, doprowadził do jej jeszcze głębszego zablokowania. Przełom liberalny, który... co to za przełom zresztą był, doprowadził do zablokowania mobilności społecznej, skostnienie i petryfikacja układu polskich elit. Zapamiętajmy, 11% tylko członków obecnych elit politycznych nie należało do elit w epoce głębokiego PRL-u. I teraz znów jedna rzecz bardzo ważna dla scharakteryzowania tego roku, który minął. To, co pisze nasz dziennik właśnie w dzisiejszym numerze 30 grudnia. Rok aferalny. To rzeczywiście był rok aferalny pod każdym względem i tu jest omówienie szerokie, bardzo skondensowane tych strasznych elit i ich afer. Ci, którzy tworzyli fundamenty okrągłego stołu, a następnie protestowali przeciwko rozliczeniu PRL w formie lustracji i dekomunizacji, zapewnili komunistom miękkie lądowanie w III RP, bezkarność i możliwość tworzenia mocnego zaplecza finansowego. Może pisze pani Julia M. Jaskulska. Dodajmy może bezkarność i możliwość tworzenia dość szczególnego zaplecza. Kapitalizm bezpieczniacki. Już coraz częściej pojawia się to określenie wobec tej dziwnej, dzikiej formie patologicznego wręcz kapitalizmu, jaki u nas powstał. Teraz trudno by było omawiać tu te wszystkie afery, jest ich rzeczywiście na pęczaki, ale no, pewne rzeczy jednak zostały już wyjaśnione, choć nie do końca, ale...
pokazały pewne mechanizmy przynajmniej.
Pewne mechanizmy i przyniosły pewne efekty, choć jeszcze nie takie, jakie byśmy oczekiwali. No i między innymi sprawa Rywina. słynna grupa trzymająca władzę, której jeszcze dokładnie nie udowodniono, kto był, kto trzymał władzę. Są tu już bardzo wyraźne sugestie na ten temat w raporcie posła Ziobro, który zresztą tak ciekawie występował tu też w telewizji Trwam. Otóż w Rzeczpospolitej z 27 grudnia mamy grupa bez władzy. I tu Lwu Rywinowi grozi więzienie. Aleksandra Jakubowska straciła zaufanie partyjnych kolegów. No nie tylko zaufanie, chciała wystąpić z SLD, mąż w więzieniu, siostra i siostrzenica przesłuchiwane i tak dalej. Leszek Miller nie jest już premierem. To na pewno też bardzo poważny efekt afery Rywina. Chociaż pamiętamy, jak Miller atakował Ziobro, że jest pan zerem, ale ktoś powiedział, że lepiej być zerem niż Millerem i tak dalej. Robert Kwiatkowski przestał być prezesem telewizji. Włodzimierz Czarzasty, też jakże wpływowy sekretarz Krajowej Rady Radia i Telewizji, kończy już karierę, a Lech Nikolski przestał być szarą eminencją w kancelarii premiera. No, wiele znaczyło to, że w trakcie tych bardzo różnych afer, szamotań, walk o pieniądze, zaczęli się ścierać ze sobą różni politycy SLD-owscy i w rezultacie nawzajem siebie atakować i donosić. No właściwie raport Orlena, raport w sprawie Orlena w całej aferze będziemy zawdzięczać temu, że najpierw właśnie minister Kaczmarek zaatakował właśnie Millera. Też te wszystkie konflikty. Teraz już czytamy, że był minister zdrowia w rządzie SLD-owskim. To chyba najgorszy minister zdrowia w naszej historii. Donosi teraz na Kwaśniewskiego prezydenta. I cóż dowiadujemy się? Prokuratura przesłuchuje bliskich współpracowników Kwaśniewskiego w sprawie słynnej fabryki Osocza. Fabryka nie powstała. Miała ją budować firma przyjaciół państwa Kwaśniewskich. Kredytu gwarantowanego przez rząd na jej budowę nie ma, a był minister zdrowia Mariusz Łapiński zeznaje, że na spotkaniu w kancelarii prezydenta naciskano na niego, by wyciszył sprawę, bo tak chce księżniczka, czyli pani Jolanta. No a jeszcze okazuje się, że według sondaży jeszcze 19% chce głosować. No, właśnie jest, jeśli to jest prawda, to jestem zdumiony, że coś takiego może dziać. Zresztą jest coraz więcej na ten temat tekstów, bo Łapiński rzeczywiście skrupulatnie sypie. Łapiński sypie. Afera coraz bliżej pałacu prezydenta, czytamy kolejne ten i znów dzielny Łapiński, bardzo zły minister zdrowia, ale w sypaniu na Kwaśniewskiego okazuje się nagle zupełnie skuteczny. I teraz, no może musi ratować swoją skórę i takie to są różne rzeczy. Teraz doszło do upadku szarej eminencji. Najważniej w otoczeniu Kwaśniewskiego, najważniejszej osoby w otoczeniu Kwaśniewskiego, pana ministra Ungiera. I tu teraz może w drugiej części bliżej o tym wspomnę, bo tego jest wiele, ale nie pomogły jego dawne zatajane i umorzone sprawy do dymisjonowania i wreszcie przepadł przez syna, który drugi raz startował do jazdy po pijanemu, ale o tym w dalszej części. No ilustracja. Przypomnę, że doszło do negatywnej ilustracji byłego ministra sprawiedliwości w rządzie SLD, Jaskierni, jednej z najbardziej wpływowych postaci w klubie SLD, człowieka, który jako minister sprawiedliwości usunął aż 71 prokuratorów. To był szczególny rekord. No najczęściej byli to prokuratorzy wyraźnie niedogodni dla postkomunistycznej władzy.
To by wyjaśniało, dlaczego dziś tak słabo ta prokuratura działa.
Tak, no to właśnie to jest ta sprawa. Trzeba się zabrać za sądy, za prokuratury. O tym będę mówił. W 8 stycznia chciałbym przedstawić też szerzej coś, jakby sugestie na temat programu dla odważnych Polaków. Przygotowuję od dawna książeczkę na ten temat, też to 70-stronicową, ale taką syntetyczną, co robić. I to właśnie jest ogromnie ważne, żebyśmy się wszyscy zastanowili, co robić. I między innymi jestem za absolutną weryfikacją wszystkich sędziów i prokuratorów. Oczywiście było sporo uczciwych prokuratorów. Myślę, że powinni być przewróceni ci usunięci, którzy byli tak dociekliwi i chcieli podjąć na przykład sprawy różnych zbrodni komunistycznych, a nawet i ci, którzy upominali się o dokładne zbadanie, czy Kwaśniewski miał wyższe wykształcenie, czy nie, dlaczego zataił prawdę, a sprawę Polisy. To wszystko, za to wszystko byli usuwani. Przypomnę, że prezes Sądu Najwyższego Adam Szembosz był niestety ogromnie naiwny, chociaż solidarnościowy, naukowiec, prawnik, gdy sprzeciwił się w 90 roku weryfikacji sędziów, bo mówił, że sędziowie sami się zweryfikują. Jakiś był naiwniak z niego. Ani jeden się nie zweryfikował i tak płacimy skutki różnych naiwności, mówiąc o grubej kresce. No i teraz lustracja Oleksego, myślę, do tego powrócimy już w drugiej części, a zresztą to, bo już nie zdoła się, a chciałbym chociaż główne sprawy przedstawić. No i co jeszcze jest? Gdy mówimy o tych elitach, że 89% tych elit wywodzi się z głębokiego PRL-u. Jak nie, i to dodajmy, ich synowie, córki, tam postaci z tamtego okresu, to już po publikacji na początku zeszłego roku, tego roku, przepraszam, jeszcze mego tomiku Czerwone Dynastie, gdzie przedstawiałem życiorysy różnych partyjnych, politycznych i medialnych prominentów od Borowskiego i Oleksego po właśnie z kolei synów partyjnych różnych prominentów w dziedzinie kultury, jak przykładowo Zaorskiego, prezesa telewizji, czy pokazywałem rodowody ludzi z lewicy laickiej typu Michnika i Warszawskiego, doszły kolejne nowe postacie, o których rodowodach za mało wiedzieliśmy. Okazało się, że Danuta Hibner, na którą się tak zastanawialiśmy, że nie chce bronić interesów narodowych, to okazało się, że nie miała od kogo się nauczyć tego, no bo jak ojciec był katem UB, dziadek był też odpowiednim szefem UB, o czym pisano gazeta. No cóż się dziwić. Teraz czytam w najwyższym czasie bardzo ciekawy tekst Tadeusza Płużańskiego. Bardzo polecam jego teksty rozrachunkowe, polityczne, zawsze udokumentowane. I on pisze o historii dwóch sędziów. Romana Kryże i jego syna Andrzeja. Roman Kryże był sędzią Najwyższego Sądu Wojskowego przez bagatela 10 lat, od 45 do 55 roku. W tym czasie wydał wiele wyroków, w tym wyroków śmierci na działaczy niepodległościowych. Czyli posiłkując się opinią mecenasa Władysława Siła-Nowickiego, wielu ukryżował. A teraz, kim jest jego syn? Roman Kryże jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie i przejął od Barbary Piwnik sprawę FOS, którą prowadzi do dziś. No i obawiam się, czy ją doprowadzi, jak doprowadzi, bo przecież to jest sprawa dotycząca różnych zaszłości finansowych ludzi wywodzących się z głębokiej nomenklatury komunistycznej. A sam pan Roman Kryże sędziował w 1980 roku, między innymi w procesie Wojciecha Ziemińskiego, Bronisława Komorowskiego, był oskarżony o to, że brali udział w manifestacji z okazji Święta Niepodległości. Wymierzył oskarżonym też przykładne kary i Sąd Najwyższy, rozpatrując rewizję od tego wyroku, orzekł, że sąd popełnił błędy i niesłusznie skazał oskarżony. Teraz przy sprawie księdza prałata Jankowskiego mieliśmy znów dość specyficzną historię. Otóż okazało się, dopisał nasz dziennik z 25 sierpnia, czy publikując tekst prokuratora Leszka Lackorzyńskiego, byłego senatora, który podał, że prowadzący śledztwo wobec Jankowskiego prokurator Ryszard Paszkiewicz jest synem kierującego w Gdańsku służbą bezpieczeństwa pułkownika Paszkiewicza. No po tym ujawnieniu tej sprawy śledztwo przeniesiono co szybciej do Elbląga. No podawałem dalsze teksty, na przykład Kraśko i inni w tygodniku Solidarność, gdzie okazało się, że syn kierownika działu KC do spraw kultury, Kraśko oczywiście działa w telewizji, między innymi miał, o ile pamiętam, oblicza mediów, taki właśnie atak na Radio Maryja. Pojawił się jeszcze jeden młodszy Kraśko, a telewizja to już się roi od tych dynastii różnych postkomunistycznych. Jedna z większych telewizyjnych rodzin wraz z przyległościami, czyli dziećmi, kuzynami, kochankami oraz bliższymi i dalszymi znajomymi liczy 64 osoby. No a znów już są zarzuty wobec pani, były niedawno pani Oleksy, że też tak coś nie najciekawiej się zachowa. Teraz wobec Jakubowskich, ród Jakubowskich. Tych rodów jest tyle. Przy Millerze też tam było. Poza jego synem to jeszcze i brat przyrodni, od którego on się co prawda odcina. Faktem jest, że mamy ogromnie chore sądownictwo i że jedną z tych rzeczy, które powinny być przeprowadzone, a których jakoś nie słyszę, że, o których jakoś nie słyszę, żeby Platforma Obywatelska chciała takich zmian, to musi być ta weryfikacja wszystkich sędziów i prokuratorów. I to część na pewno się dobrze sprawdzi, ale część jest winna za to, że mamy takie niesamowite patologie, taką słabość wykrywania zbrodni PRL-owskich. Cóż, może niedaleko jabłko pada od jabłoni, albo kruk krukowi oka nie żyje. Kole, może to jest... Dlaczego, o ile pamiętam, z ponad 100 osób zamordowanych w latach 80. ukarano tylko za morderstwo tylko jednego demonstranta w Nowej Hucie. A jakoś na innych przypadków nie można wykryć do końca. Nawet za Grzegorza Przemyka sprawa się tak ślimaczy, choć tyle tomów akt przez pomyłkę jakoś pozostało. A dodajmy a sprawy księdza Suchowolca, Niedzielaka, Zycha, zamordowanych w 1989 roku. Ponieważ tych spraw nie wykryto, to nieznani sprawcy dalej grasują. Czytałem niedawno, że w latach 90. do teraz właściwie było kilkadziesiąt zabójstw. Razem ocenia się kilkadziesiąt zabójstw różnych, znaczących postaci w życiu publicznym, których morderców nie wykryto. No ostatnio to była sprawa ogromnie podejrzana śmierci Marka Karpa, założyciela Ośrodka Studiów Wschodnich, który podejrzewa się naraził się tam komuś na wschodzie i jakiś dziwny wypadek, ciężarówka wpadła na niego, ale przecież takich dziwnych wypadków samochodowych ile było. Słynna sprawa Waleriana Pańko, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który zginął na kilka dni przed wygłoszeniem w Sejmie sprawozdania z dotychczasowych postępów śledztwa w sprawie Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Potem jakoś dziwnie utknęło to śledztwo. A przypomnę, że żona podejrzewała, tam znaleziono jakieś ślady prochu w bagażniku. Tu mówiono, że wypadek samochodowy. Sam Pańko w ostatnim wywiadzie przed śmiercią powiedział już w tytule, tak wyraźnie to było, za dużo wiem. No za dużo wiedział. A poza tym to śmierć Jaroszewicza, to śmierć Sekuły, tak wpływowego polityka SLD-owskiego. Popełnił samobójstwo strzelając sobie w brzuch. To co jak są, ale takie strzelanie w brzuch, takie harakiri w Polsce i w Europie nie jest typowe. Trzykrotnie strzelał sobie akurat i sposób. No to, a śmierć na przykład rzecznika Solidarności Ursusa Krzepkowskiego. Takich niewyjaśnionych spraw są dziesiątki, kilkadziesiąt spraw i dotąd nie wyjaśniono ani jednej z nich, chociaż rzucano fałszywe tropy.
To jest także jeden z symptomów tego roku. Panie profesorze, mamy przygotowany pewien materiał.
Zaraz, może jeszcze chwilkę skończę, do tego już kończę, tylko parę jeszcze tu się, żeby nie robić.
Tak, bo bardzo nam czasu upływa szybko.
O, tak, rzeczywiście. Ja wspominałem tu o podsłuchiwaniu. Jak to jest przejaw chorej demokracji w Polsce. Jak bardzo chora jest demokracja, że stosuje się nagminnie podsłuchy. I akurat dziwnie w miesiąc po moim tekście mam jakieś potwierdzenie prasowe. 2 stycznia przegląd lewicowy, skądinąd postkomunistyczny. Dziś uprawnienia do śledzenia, podsłuchiwania, podglądania mają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Policja, Wojskowe Służby Informacyjne, Straż Graniczna, Policja Finansowa i Służba Celna. I tak mnoży się podsłuch, bo jak się okazuje, w samym Centralnym Biurze Śledczym pracuje 1500 oficerów. Według nieoficjalnych informacji podsłuchują oni 3000 osób, z czego legalnych podsłuchów jest 50. Dopiero kiedy podsłuchujący natknął się na ciekawy materiał, zastanawiałem się, jak ulegalnić swoje działania, tak by mogły się stać dowodem. Otóż ja jestem przede wszystkim za tym, żeby jak najszybciej po zmianach w Polsce dokładnie zbadano te wszystkie nielegalne podsłuchy i żeby byli ukarani przykładnie ci wszyscy, którzy już po 89 roku łamali demokrację przez to swoją bardzo niezbożną działalność. Teraz może rzeczywiście przejdziemy, bo jest tego jeszcze wiele, a chciałbym powiedzieć o imperium kłamstwa, jakie mamy faktycznie, bo oskarżano, mówiono imperium ojca Rydzyka, jakże fałszywie, bo prawdziwe imperia to są takie jak Agory, Polsatu, TVN-u, inne, ale my mamy faktycznie w mediach imperium kłamstwa i będę mówił o tych przeróżnych kłamstwach, ale może oczywiście
oddajmy. Więc tego, co na temat tego minionego roku mówią respondenci. Bardzo prosimy.
Miniony rok.
Oceniam miniony rok bardzo dobrze, mam nadzieję, że to był rok średni, czyli że ten rok przyszły będzie lepszy.
No, w sumie całkiem dobrze, nie wiem, dużo rzeczy udało mi się wykonać, te, które chciałem i nie narzekam. Uważam, że naprawdę był bardzo dobry.
Czy w sumie bardzo udany.
Co powinnoś najszybciej zmienić w Polsce w przyszłym roku?
No ja uważam, że bezrobocie powinno być coraz mniejsze i... Ta podstawowa płaca jednak powinna być bliżej już tej Unii, bo jeżeli tak jesteśmy, to niestety no, towary są, jak pan widzi, wszystko jest, tylko że my staliśmy się znowu odwrotni. Przedtem nie było towarów, mieliśmy parę groszy, a teraz odwrotnie jest. Nie mamy pieniędzy, ale są towary. I człowiek po prostu patrząc na to, no, przeżywa to w jakiś sposób, bo nie każdy by coś chciał. A po drugie uważam, że jest to, proszę pana, dla młodych ludzi jakby... ten brak zakupu, a widzenie tego powoduje, wie pan, różne rzeczy takie nawet i kryminalne, bo ktoś by chciał mieć, nie może mieć i próbuje, wie pan, ukraść, kogoś ograbić, zrobić i to jest też ważne, bo uważam, że dużo młodych ludzi się przygląda, chciałoby pojechać gdzieś, chciałoby coś zrobić, chciałoby coś kupić. Nie jest go stać po prostu, zwłaszcza młodzi ludzie.
A najszybciej. Rząd.
W Polsce przede wszystkim powinni ludzie bardziej dochodzić szybciej ze sobą do porozumienia, mniej konfliktów, zwłaszcza politycy, bo to jest śmieszne.
Duże zastrzeżenia, jeśli bym miał, to do obecnie prowadzonej polityki. Podobnie zresztą nie tylko ja, mnie się wydaje, bo nasi parlamentarzyści, ministrowie niestety nie pracują najlepiej jak należy. Co by tu nie powiedzieć? Nie chcę wnikać w szczegóły, ale pewne zastrzeżenia mam do ich pracy.
No przede wszystkim według mnie rządy, bo tutaj od chwili obecnej to po prostu można się wstydzić za nasz kraj, prawda, w trwaniu, jakie są teraz rządy. No przede wszystkim to, żeby ta Polska wyglądała na całej arenie światowej jak najlepiej, prawda. Między innymi dzięki temu będziemy mieć lepsze, prawda, jakieś tam poparcie.
Jak najszybciej, to nie wiem, czy jest coś możliwego, żeby się zmieniło w następnym roku. Najszybciej się chyba zmienią władze polityczne w następnym roku.
Co powinno się najszybciej zmienić w Polsce w przyszłym roku?
Wie pan, to co się powinno, to się nie zmieni. To wiem, to z doświadczenia. Generalnie to, co dotyczy no, takiej wyższej polityki, że tak powiem, to co się dzieje na wyższych szczeblach władzy, no to jest paranoja, według mnie. Masę afer, my wiemy o tych, które zostały wykryte, a to co się za kurtyną jeszcze dzieje, to... Można tylko przypuszczać, ale nie napawa to optymizm. Myślę, że to w tą stronę powinny pójść zmiany w Polsce, żeby to trochę uzdrowić.
No, jak najszybciej to powinno się zmienić, po prostu no, cała sprawa, no tutaj sprawy rządowe, no uregulować podatki, prawda, no tak żeby jeszcze bardziej było to zielone światło, jak się mówiło o firmie, to żeby po prostu jak najwięcej dla nas, dla biznesu po prostu, żeby ulgi jakieś były większe czy coś po prostu w tym kierunku.
Myślę, że gospodarka i politycy powinni jakoś racjonalnie myśleć o ogólnie ludziach. Myślę, to jest najważniejsze.
Myślę, że rząd. Rząd, przede wszystkim premier według mnie powinien ustąpić. Premier powinien ustąpić, powinien pan Oleksy też ustąpić. Polityka powinna się zmienić w każdym razie.
Przede wszystkim podejście rządu do ludzi. Uważam, że tylko i wyłącznie to. Innych zmian nie potrzeba.
Prezydenta i parlament na pewno i premiera również, czyli cały rząd. i prawo, żeby było sprawiedliwe i przyjazne Polakom.
Co powinniśmy zmienić w nadchodzącym roku?
Mniej korupcji. Tak myślę, bo już w ogóle nie oglądam kryminałów, tylko oglądam ciągle, jak naszych polityków sądzą.
Zmienić to jest, myślę, że to jest temat na dłuższą pogawędkę. Dość dużo. Dość dużo na pewno w polityce, natomiast w kraju jest ogromna bieda, nie bezrobocie. Naprawdę jest dużo do zmiany. Myślę, mam nadzieję, że będzie lepiej. O, żeby na przykład studenci nie musieli wyjeżdżać za granicę, bo ponad 60% studentów wyjeżdża, także to jest dość dużo, myślę.
System wyborów.
No, żeby więcej się działo tutaj na Starówce, żeby jakieś tam po prostu nowe inwestycje były w Toruniu, żeby ludzie mieli więcej pracy.
No co zmienić? Przede wszystkim siebie. To znaczy musimy społecznie dojrzeć, musimy bardziej myśleć o ogóle, nie tylko o sobie. Jest wiele do zrobienia, musimy się poprawić.
A co powinniśmy zmienić w nadchodzącym roku?
No to, żeby było lepiej, żeby nie było tych afer.
Nie wiem, wie pani, nie wiem, czy są jeszcze jakieś elity polityczne, które w ogóle są w stanie cokolwiek zmienić, bo patrząc na ostatnie lata, to ktokolwiek przychodzi z nadziejami, szybko niestety to się kończy, tak jak w przypadku SLD. Czy prawica jest w stanie zrobić być może jakiś konglomerat wszystkich tych sił, gdzie w każdym ugrupowaniu jest parę porządnych ludzi, nawet w SLD, SDLP, ale jeżeli dojdzie tylko jeden układ, będzie powielał błędy poprzedniego. Także nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Ten kraj taki jest jak wahadło. Raz lewica, raz prawica, nic się nie zmienia.
Cóż, nie wiem, czy jeśli coś zmienimy, to będzie lepiej, bo generalnie do tej pory było tak, że którakolwiek formacja nie była u władzy, to ciągle nagle się okazywało, że mogło być lepiej, że jest na co narzekać. Także...
A co powinniśmy zmienić w nadchodzącym nowym roku?
Nie wiem, może nastroje? Jeszcze więcej się uśmiechać. Tak mi się wydaje.
A w polityce?
Cały rząd. Wprowadzić nowych ludzi, totalnie nowych ludzi. Stary rząd usunąć, a nowi ludzie niech zaczną rządzić. Młodzi przede wszystkim.
No, panie profesorze, możemy się uśmiechać więcej i będziemy na pewno życzliwsi dla siebie, ale to niewiele zmieni.
Natomiast było parę bardzo realnych stwierdzeń, takich z obawami. To, co powinno się zmienić, to się nie zmieni. Nie wiem, czy coś się zmieni. To jest też ogromny problem. Było kiedyś w słynnej powieści Lampeduzy, Lampard, mówiono o zasadzie tak zmieniać, aby nic nie zmieniać. Ja się obawiam, czy rzeczywiście zmiany będą głębokie. No, rząd na pewno się zmieni. Myślę, że można liczyć, że spora część postkomunistycznych elit zostanie przeczyszczona. Oczywiście dużo mniej z nich znajdzie się w Sejmie, się znajdą, ale to jeszcze wszystko za mało. Po prostu przypominam znów te liczby, to podane przez profesor Staniszki. Jeśli 89% to osoby, które już startowały, wchodziły do elit, bo w czasach głębokiego PRL-u, to skutki tego mamy ogromnie poważne i myślę, ale przede wszystkim muszą być podjęte środki nadzwyczajne. Tu właśnie ktoś mówił, oglądam, jeśli sądzą polityków, no to tylko to ciągle są załagodne wyroki. Te wyroki powinny być o wiele bardziej w duchu zachodnim. Nawet nie tam, że amnestiowanie po kilku latach, chociażby ten Baksik, ileż on odsiedział z tego wszystkiego, a po prostu za okradanie społeczeństwa, na przykład biednego społeczeństwa, to w Polsce, w kraju biednym powinny być dużo surowsze wyroki niż w Stanach, w Anglii czy Francji wobec tych, którzy okradali tamte narody. Ja jestem w ogóle za wprowadzeniem nadzwyczajnych środków, jeśli chodzi i rozliczeniem, nie tylko lustracji majątkowej i konfiskaty wszystkich majątków, które jakie się uda konfiskować, dorobionych na krzywdzie, ale za bardzo wprowadzeniem bardzo wysokich kar za okradanie społeczeństwa. Jestem przy tym, za tym, żeby powrócić do rozliczenia też dużo ostrzejszego zbrodni PRL-owskich. Na przykład byłbym za wznowieniem procesu kapitana Piotrowskiego i jego kolegów, który po prostu, bo był proces tamten był przeprowadzany zabójców księdza Popiełuszki w bardzo nieuczciwych warunkach.
Zresztą trzeba dodać, że wszyscy oni są
wszyscy są na wolności. A ja uważam, że w przypadku takich właśnie zbrodni to powinny być sumowane wyroki. To powinny być dużo. Tam w Stanach to są po kilkaset lat wydawane, potem można amnestiować z tego pewien czas, to można się tego doczekać. Na tym jestem za tym, żeby były też pewne wychowawcze skutki. Na przykład, żeby ci, którzy, żeby różni skazani za przestępstwa gospodarcze, które dobijały Polskę, na przykład pracowali przy autostradach, przy robotach publicznych z odpowiednią tabliczką, na przykład dobijałem Stocznię Gdańską, czy dobijałem Stocznię Szczecińską. Przez swoje kradzieże doprowadziłem do zniszczenia zakładu, który dawał pracę, dawał jedyne utrzymanie dla kilka tysięcy osób i tak dalej. To jestem za tego typu żyjącymi radykalnie, sulatami, ale radykalnymi. Po prostu tak jak jeśli jakiemuś narodowi grozi zagłada wspólnoty politycznej i kulturowej, jak mówi profesor Krasnodębski, to trzeba sięgać po środki nadzwyczajne. Ale obawiam się, że znów my zbyt słabo się przygotowujemy do tych wyborów, że to jest trochę na zasadzie jakoś to będzie, że boję się, mało widać programu radykalnych zmian. Owszem, odsunięcie komunistów, to wszyscy się zgadzają, nie aferzystów, ale co dalej w przeróżnych dziedzinach? Jak mają wyglądać sądy, jak mają wyglądać urzędy skarbowe, jak dopilnowywać, żeby nie były uczciwi biznesmeni karani jak biznesmen Kluska, ale jak powinni być ukarani ci, którzy działali na jego szkodę, jak powinni być ukarani ci, którzy wyprzedawali polski przemysł za bezcen. A co chce PO na przykład? Znieść Senat, zmniejszyć liczbę posłów, no tylko jeden taki rzeczywiście ważny postulat, okręgi jednomandatowe. Ja się boję, żeby nie doszło do kolejnego zgniłego kompromisu, bo w Polsce jest chore sądownictwo, chore media, chore pseudoelity, ogromne rozwarstwienie społeczne. Tu przede wszystkim trzeba przepędzić bardzo wielką część tych pseudoelit, ale zrobić wszystko, żeby nie doszło do kolejnego zgniłego kompromisu. Mieliśmy już Magdalenkę, która była nie tyle nawet zgniłym kompromisem, co po prostu wielkim oszustwem narodu. A już profesor Zybertowicz, profesor socjologii, ostrzegał, autor bardzo ciekawej książki W uścisku tajnych służb. Nie wykluczam, że cała afera Orlenu skończy się powtórzeniem ukrytego scenariusza Okrągłego Stołu. My oddajemy władzę, a wy nie grzebiecie w naszych kieszeniach. Myślę, że środowisko związane z prezydentem może łagodnie odejść, zyskując nieformalne gwarancje bezpieczeństwa. No może byłbym tu bardziej optymistyczny, że jednak niektóre osoby zostaną ukarane, ale boję się tego typu rzeczy, sądząc po sondażach dotychczasowych, na przykład wpływów PO, Platformy Obywatelskiej, że będzie tworzony rząd PO, z PO i może dojść do kolejnego zgniłego kompromisu, takiego jaki był ZHN-u z rządem Suchockiej. Wiadomo, jak to wyszło. Albo tak, rządy liberałów, lewicowych, częściej właśnie z częścią prawicy. Albo tak jak kompromis AWS-u z Unią Wolności. Jak on wyszedł, przypomnijmy, że Unia Wolności, choć miała dużo mniej głosów, zyskała tak decydujący głos w sprawach gospodarki, sprawiedliwości, spraw zagranicznych. Boję się, żeby znów nie doszło do tego typu porozumienia. Muszę powiedzieć, jak czyta się prasę, to coraz wyraźniej na przykład widzę OPO. Pan Janusz Lewandowski mówi, radykalizm zostawmy innym. Wydaje się, że właśnie PO właśnie wysiada z pociągu radykalizmu, mówi jeden z liderów PO. Przypomnę, minister odpowiedzialny za bardzo wiele niedobrych prywatyzacji, Janusz Lewandowski. Tu Donald Tusk, szef Platformy Obywatelskiej, 3 grudnia. Przesadny radykalizm jest wrogiem przełomu. To co to będzie za przełom bez radykalizmu? I teraz czytam już uspokajające proste twierdzenie w Gazecie Wyborczej. Dla Polski nie ma żadnej cudownej drogi na skróty. Obietnice szarpnięcia cugli składane przez liderów naszej prawicy, no to właśnie pamiętam Rokita, są tylko przed wyborczą grą. No to boję się, że to, co piszą właśnie w Wyborczej, może być prawdą i dlatego co robić? Ja już od dawna namawiam do długiego marszu oddolnego, od dolnych inicjatyw, tworzenia komitetów obrony polskości czy obrony suwerenności, przeróżne, nieważne nazwa, organizowania się oddolnego, aby ludzie brali na dole sprawy w swoje ręce, żeby była ich zorganizowana siła w terenie tak wielka, że było to presją na polityków centralnych ich partii. Nie tak jak dotąd, to politycy centralni wymieniają wszystko w terenie, dyktują partię wodzą.
Często się czeka, że ktoś przyjdzie i nas tu zorganizuje.
Tak, tak. I właśnie taka presja lokalna, jeśli ludzie będą zorganizowani, będą domagać się. Tak jak od AWS-u nikt nie wymógł. Przecież Kraklewski obiecywał kilka miesięcy przed wyborami, w żadnym razie nie będzie sojuszu z Unią Wolności. A potem poszedł na fatalnych warunkach wynegocjowanych przez Tomaszewskiego. I tutaj, żeby była taka presja od dołu, tak mocna, poza tym też myślę, żeby ludzie nauczyli się wybierać autentycznie w wyborach. Nie to, kogo da na liście na pierwszym miejscu przywódca z góry, ale żeby wybierali tego dla swego okręgu, kogo znają jako najuczciwszego, najskuteczniejszego wybierania po prostu za własnym rozumem pójścia i za własną obserwacją. Może przejdziemy do dalszych. Jest tyle rzeczy. No jest to ogromnie trudny ten rok do mówienia.
Trudno jest to wszystko tak... No, tutaj pokazujemy pewne nurty, które są w polityce i w całej naszej polskiej rzeczywistości. Oczywiście no, trudno tu jakieś takie zupełnie całościowe ogarnięcie tego wszystkiego, tak dużo jest tych spraw. Ja chciałbym teraz zaprosić jeszcze, może ktoś ze słuchaczy zechce włączyć się do naszej audycji i odezwać się do pana profesora. 655 23 55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655 23 56 dla słuchaczy z południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy do Torunia 056. Ale zanim jeszcze, panie profesorze, odbierzemy telefony, ja widziałem, że pan profesor miał całą serię artykułów takich właśnie antyklerykalnych. Myślę, że trzeba byłoby do tej części...
antykatolickich. To, żeby właśnie
pokazać w tej części audycji.
O właśnie, że to jest bardzo ważne.
Potem w radiu nie będzie widać, a tutaj
to chodzi o to, że jak bardzo teksty antykościelne i wręcz antykatolickie są eksponowane w przeróżnych pismach. I to nie tylko lewicowych czy liberalnych, takich już znanych swych uprzedzeń wobec Kościoła, jak Trybuna, Polityka Wprost czy Gazeta Wyborcza, ale także w tych pismach, które powstały niedawno, należą do niemieckich właścicieli, jak Fakt, Super Express. I tu są znamienne. Znamienne jest to, jak wielkie miejsce, jak daje się tym artykułom. O, na przykład Fakt, który od dawna prowadzi antykościelną agitację. Ksiądz niszczy moje życie. Wielki artykuł taki. Ksiądz niszczy moje życie. Inny tekst o tej samej sprawie. Ksiądz zabrał mi męża. A tu czytamy w naszym dzienniku. 29 grudnia, wczorajszy, kłamliwa nagonka, bo już wystąpił ksiądz prałat, którego atakowano, o żądaniem sprostowania i przeproszenia za zniesławienie i straty moralne, grozi wstąpienie na drogę sądową i tak dalej.
Teraz ciekawe, czy tak obszerny tekst zostanie zamieszczony jako sprostowanie.
No właśnie, tu pokochałam księdza, to był Fakt, tak właśnie duże tekst, zresztą ja już tu pokazywałam ojcu Piotrowi. Porno ksiądz też odpowiednio zaznaczony. Proboszcz szantażował proboszcza. Kto osądzi prałata? To oczywiście o księdzu Jankowskim jeszcze tam przyszły. I Fakt odegrał, podobnie jak Dziennik Bałtycki, też w rękach niemieckich, szczególnie wielką rolę w nagonce na księdza, podając niejednokrotnie fałszywe zarzuty, między innymi to o rzekomym molestowaniu seksualnym i jakoś nie przeprosili. Mam córkę z księdzem, Fakt znów na pierwszej stronie, ale i także zalecenie. Możesz donieść na księdza, taka porada, jak to robić. A oto Gazeta Wyborcza. Już tytuł odpowiedni. Ksiądz bił i gryzł. Jakoś dziwnie nie pisze się. Nauczyciel bił i gryzł, lekarz bił i gryzł, etc. Po prostu chodzi o to, żeby stworzyć taką aurę, taką atmosferę, żeby słowo ksiądz, kapłan kojarzyło się z czymś jak najgorszym. Tak, to na zasadzie kłamcie, coś z tego wyjdzie. Sądźcie to. I ja tutaj dałbym takie pytanie. Bardzo dużą rolę w tej nagonce na księży odgrywają pisma w rękach niemieckich. Dzienniki typu Fakt i Super Express. One doszły niedawno do tej nagonki, którą robiły przedtem różne pisma postkomunistyczne i liberalne. I zastanówmy się, ciekawe, w jakich niemieckich rękach znajdują się te pisma. Dlaczego jest taka skłonność do atakowania właśnie Kościoła przez Fakt, Super Express?
Mamy już telefony. Bardzo proszę, halo.
Będzie pochwalony Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Stanisław z Niemiec.
Witamy Pani Stanisław.
Witam serdecznie ojca i pana profesora.
Witam.
Panie profesorze, więc pan pytał, jak doszło do tego, może nie jak doszło, ale w jakich rękach są te czasopisma, jeśli w jakich niemieckich rękach. My wiemy o tym dobrze, że przez całe ostatnie 15 lat, a te lata miałem okazję dokładnie obserwować, większość gazet niemieckich, zaznaczam 99%, bardzo systematycznie atakowała właśnie katolicyzm w Polsce. Zresztą to wszystko przybrało już rozmiary prawne, bo przecież Niemcy razem z Francją były główną siłą, która koniecznie chciała, aby sprawę religii całkowicie wycofać z tego projektu konstytucji, a także z innych przepisów dotyczących państw i społeczeństw w Unii Europejskiej po poszerzeniu. I tak się zresztą stało. Fakt długo dosyć przygotowywał się do wejścia na rynek Polski. Jego właścicielem jest koncert Springera, bardzo znany tutaj, który przez lata specjalizował się w zasadzie w działaniu przeciwko Polsce. Przed tymi traktatami było to bardzo jawne, później się trochę przyciszyli swoją politykę, a teraz już robią to. Ale proszę zwrócić uwagę, wydawcą jest wydawca niemiecki, natomiast robią to polskimi rękami. Proszę nie zapominać, że w Fakcie pracuje pan Rolicki, były wieloletni naczelny Trybuny Ludu.
Postkomunistycznego dziennika. Trybuny.
I w związku z tym, dawnej Trybuny Ludu, tak. W związku z tym tego typu osoby robią to, raczej Niemcy robią to polskimi rękami. To dotyczy we wszystkich gazet, bo nie znajdzie pan redaktora, który chciałby napisać pewne artykuły, które broniłyby polskiej własności, polskiego stanu posiadania, polskiej kultury, polskiej religii, dlatego, że oni wszyscy muszą nie być odpowiedzialni wobec własnego sumienia, bo ja zakładam, że większość redaktorów jest katolikami, tylko są odpowiedzialni wobec redaktora, który to wszystko dokładnie kontroluje. W związku z tym ostatni rok na pewno jedną jest sprawą ważną. Pękła sprawa kontroli poprzez redakcje wszystkiego rodzaju, a między innymi poprzez powstanie telewizji Trwam i jej rozrośnięcie się, a także poprzez Radio Maryja, pękł monopol na przekazywanie nieprawdziwych informacji. Bo do prawdziwych informacji nie można było dotrzeć, ponieważ wszystko było cenzurowane. To była nowa cenzura, autocenzura, odpowiedzialne inne były osoby, nie mogły nic pisać, ponieważ redaktor nie przyjął takiego tekstu. A jeśli nie przyjął takiego tekstu, nie zostały tej osobie zapłacone pieniądze, w związku z tym nie miał czego żyć. Więc pisało się wszystko pod jednego wielkiego sponsora, jakim są między innymi Niemcy, bo Niemcy mają największy wpływ. Druga rzecz, w ostatnim roku pękła, panie profesorze, pękł monopol także, jeśli chodzi o służby zagraniczne, układu okrągostołowego. Ten układ okrągostołowy był umacniany przez wszystkich ministrów spraw zagranicznych I tam także znalazły się całe klany rodzinne, o których pan profesor wspominał, które pracują w różnych służbach zagranicznych i ich zadaniem jest robić politykę, którą oni sobie między sobą omówią, a nie tę, która by broniła polskiej racji stanu. Ja wymienię tutaj tylko rodziny związane właśnie z komunistycznym układem w Polsce, ze służbami. To te właśnie rodziny znalazły się w tej chwili w instytutach polskich na terenie Niemiec. I dlatego mieliśmy w tym roku taką do w zasadzie rocznicy powstania warszawskiego monopol, który nie dopuszczał zupełnie obrony polskiej racji stanu, obrony prześladowań Niemców, raczej przez Niemców Polaków, a jedyną sprawą, którą robiono to, to było wszystko, aby wykreować nowe ofiary II wojny światowej, mianowicie Niemców. To się zresztą udało. To wszystko zostało przepieczętowane, jak pan profesor wie, ostatnim układem w związku z Ukrainą, pomiędzy Rosją a Niemcami. Mianowicie wszystko dobrze, broń Boże, aby żaden z rurociągów nie został naruszony, bo mogłoby przepłynąć mniej gazu bądź ropy właśnie ze wschodu. Dziękuję i to kosztem Polski.
Dziękuję bardzo. Panie Stanisławie, no może jeszcze tylko przypomnę, że ciekawą sprawę, że szczególnie ostry atak na księdza Prata Jankowskiego był właśnie realizowany w pismach wydawanych przez niemieckich wydawców. I tutaj znakomity pisarz i reportażysta Krzysztof Konkolewski twierdził, że nie było to przypadkowo. Chciano uderzyć w księdza Jankowskiego, dlatego, że Niemcom tak nie odpowiadała rola Brygidy, świętej Brygidy jako reduty polskości. Z drugiej strony Karl Bedermann tutaj zwrócił uwagę na to, że ksiądz Jankowski wzywał do bojkotu faktu. To takie rzeczy by się przydały. Pokazywał, że w Hiszpanii potrafiono to skutecznie zrobić. Druga rzecz, to co mówi pan o powiązaniach monopolowych, monopol tej grubej kreski, która była, połączyła lewicę postkomunistyczną z dawną opozycją laicką, lewicową, to tych przykładów jest ogromnie wiele. Znów ciekawa rzecz, na przykład Jan Widacki. Jan Widacki, który teraz tak bardzo zaangażował się w obronę człowieka, biznesmena, tak powiązanego z komunistycznym establishmentem. Przypomnijmy, wiceminister spraw wewnętrznych w rzekomo naszym rządzie Mazowieckiego, niby powiązany z opozycją, a później ten sam Widacki bronił między innymi funkcjonariuszy oskarżonych o utrudnianie śledztwa w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa. A jak on odnosił się do spraw narodowych, do patriotyzmu? Otóż ja w drugim tomie swych zagrożeń dla Polski i polskości, rok 1998, już wspominam szereg razy Jana Widackiego z jak najgorszej strony. Szczególne szkody w sprawie Polaków na Litwie przyniosła działalność tamtejszego ambasadora rządu RP Jana Widackiego. Zamiast pomagać Polakom, Widacki wyróżnił się głównie nieubłaganą walką z przywódcami polskich organizacji na Wileńszczyźnie. Znany był z rozlicznych wystąpień demaskujących, w cudzysłowie, rzekomy nacjonalizm wśród polskiej mniejszości narodowej na Wileńszczyźnie przy równoczesnym, maksymalnym popieraniu grup PEK faktycznie prolitewskich. Jeszcze jedna rzecz, którą muszę teraz podać, bo potem zabraknie mi szansy na pokazanie, jak chciałam tu. Jest wśród, wyszło sporo złych rzeczy, ale wyszła też bardzo dobra książka Rzeczpospolita Kłamców, Salon Waldemara Łysiaka, znakomitego, jeśli chodzi o pisanie, styl polskiego. I to jest niezwykle ostry atak na przedstawicieli tych elit okrągłosłowowych, na osoby typu właśnie Mazowieckiego, Michnika i tak dalej. I co mówi Łysiak? To cytuję za recenzją świetną, ogromnie entuzjastyczną zasłużenie Waldemara Rzyszkiewicza w tygodniku Solidarność z 24 grudnia. Elity zawiodły elity? Nie, mówiły Siak. Elity zrobiły to, co miały zrobić. Nawet trudno powiedzieć, że nas zdradziły, bo nigdy przecież nie stały po naszej stronie. 89% przypomnę tych powiązanych z tamtymi układami, bo przecież ojciec Michnika, ojciec Dawida Warszawskiego i tak będziemy mieli, wszyscy byli zaangażowani po tamtej stronie, a przed wojną karani za to ojciec Michnika za zdradę Polski, ojciec Dawida Warszawskiego agentem KWD i tak dalej. Owszem, zwiodły nas, ukradły solidarnościową rewolucję, znieprawiły wolną ojczyznę, ale to nasza wina, że daliśmy się im nabrać, że tak łatwo daliśmy się oszukać sukcesorom komunistów, ich dzieciom przystrojonym na przykład w szatki KOR, czyli w istocie znacznej części licencjowanej opozycji wewnątrzsystemowej, ich wnukom występującym w roli nowoczesnych biznesmenów, ludzi mediów, kreatorów intelektualnych, multikulturowych trendów, a nawet prowodawców nowej wolnej od zasad moralności. Dlatego tak ważna jest ta walka o informację, jaką toczymy. Tak.
Panie profesorze, może jeszcze jeden telefon zdążymy.
Proszę bardzo.
Proszę bardzo. Tak?
Tak, już jestem.
Słuchamy.
Halo?
Tak.
Ireneusz z Warszawy.
Witamy pana.
Więc przede wszystkim uważam i serdecznie dziękuję panu profesorowi Robertowi Nowakowi, że właśnie tak pięknie mówi o tym wszystkim, o tym całym źle, o tym wielkim imperium polskiego zła, któremu przewodzi niestety partia komunistyczna SLD-owska, która składa się właśnie z komunistów, którzy 50 lat trzymali Polskę w niewoli i w tej chwili jeszcze w pełni doszli do władzy poprzez przekręcanie demokracji. Dziękuję serdecznie właśnie za to, że te tematy są poruszane. To są tematy niezwykle ważne, tematy polityczne, ale to są tematy społeczno-polityczne, którymi naród żyje i ja tu wszędzie głoszę i wszyscy się ze mną zgadzają, że całe szczęście jest w tym, że Bóg nad nami czuwa, bo naprawdę, może to niezbyt ładnie brzmi, ale rzeczywiście Bogu zawdzięczamy to, że komuniści tak zgłupieli, że oni już swoja pycha, ich pycha ich przekroczyła. Im po prostu Bóg chyba odebrał rozum i dlatego oni się rozwalają sami, dlatego sami się zaczynają oskarżać, dlatego właśnie komisja do spraw Orlenu została powołana, komisja Rywina. Naród widzi czarne na białym to całe draństwo, to całe wielkie kłamstwo i ciągłe oszustwo ze strony ludzi komuny. Kwaśniewski, Oleksy, Miller i ta cała granda komunistów to są ci przede wszystkim, którzy...
Jeśli można, panie Renusze, jeszcze dołączę do tego, bo już mamy 2 minuty niecałe. Tylko bardzo dziękuję panu za te uwagi, ale właśnie bardzo wiele zależy od setek tysięcy takich jak pan, właśnie słuchaczy Radia Maryja, milionów i telewizji Trwam, od tego, czy te informacje, które my staramy się dostarczyć, oby nam starczyło jak najwięcej siły i energii, myślę o wszystkich osobach z różnych dziedzin, szukając skrzętnie, czy żebyście państwo przekazywali jak najszybciej innym. My to wyłapujemy, my to składamy, mówię, to są do takie puzzle właściwie, musimy niemal zbierać, wyłapywać różne szczegóły, a chodzi o to, żeby jak najwięcej wyjaśniać. No to ale na przykład dodam z przekroju najnowszego. Tylko w przekroju dowiedziałam się przy okazji, czy nie, przepadam akurat za tym pismem, ale że w teczce niezabitowskiej jest informacja, że jej ojciec był tajnym współpracownikiem informacji wojskowej, a w jego mieszkaniu do lutego 75 roku był punkt kontaktowy. Nie wiem, może przeoczyłem, ale ja w różnych gazetach codziennych tego jakby nie znalazłem. A to bardzo wiele mówi, wbrew tym wszystkim, którzy wybraniali niezabitowską. Bo to już, jeśli ojciec już, jeśli już była taka tradycja, był tajnym współpracownikiem, a wybraniały ją właśnie pani Środa, pani Cywińska, całe mnóstwo osób wystąpiło w obronie niezabitowskiej. I my musimy, te rodowody są też ogromnie ważne, bo mówię, trzeba wstrząsnąć tymi elitami, pseudoelitami, trzeba je przegnać. To, co mówił dzisiaj ktoś, musi być jak najwięcej nowych ludzi, ale ludzi, którzy że będą awansować do góry, ale najpierw sprawdzą się w swoich środowiskach. Loka, nie jak najszybciej już są zlustrowani przez swoje otoczenie, na dobre i na złe. Wiedzą, co potrafią.
Proszę Państwa, dalszy ciąg naszego spotkania z panem profesorem Jerzym Robertem Nowakiem w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, a w tej chwili bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę.